Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając rzekł im: na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: jakie więc Ty uczynisz znak, abyśmy Go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. W jednej z takich klasycznych książek pana profesora Wiktora Osiatyńskiego, W rehabie, to naprawdę mocna rzecz opowiadająca o jego radzeniu sobie z pierwszymi latami czy miesiącami wyjścia z alkoholu. On po kilku miesiącach trzeźwości zapisał takie zdanie, które po wielu latach od tamtej lektury dalej mocno mi daje do myślenia. I to zdanie brzmiało tak, że on mówi: kiedy byłem uzależniony, to wydawało mi się, że gdy skończę z alkoholem i skończę z piciem, to wszystko się ułoży. I jakież było moje zdziwienie, kiedy będąc trzeźwym po kilku miesiącach, zobaczyłem, że alkohol bardzo skutecznie przykrywał wszystkie moje nieumiejętności radzenia sobie z emocjami i nawiązywania relacji z ludźmi. Jakież było moje zdziwienie. Przypomniał mi się ten cytat nie dlatego, że dzisiaj jest 1 sierpnia i że opowiem wam dzisiaj kazanie o trzeźwości, choć pewnie ona jakoś o tym też będzie. O trzeźwości na pewno, chociaż rozumianej bardzo szeroko. Ale dlatego, że ono bardzo dobrze, ta myśl oddaje to, co opisuje dzisiejsza Księga Wyjścia. Pierwsze czytanie opowiadające o tym pierwszym odcinku wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej. W pierwszych kilku miesiącach po przekroczeniu Morza Czerwonego, po rozpoczęciu drogi przez pustynię i o tym, jak słyszeliśmy w tym dzisiejszym tekście, rozpoczęło się narzekanie i rozpoczęło się szemranie na Mojżesza. Po co to wszystko? Po co nas wyprowadziłeś? Po co tu jesteśmy? Po co to wygląda w taki sposób? Całe to mędzenie i gadanie na Niego, że to wszystko Jego wina. Tak sobie myślę, że to jest takie uczucie, czy może taki stan, lepiej to nazwać chyba stanem, który dobrze oddaje stan naszej głowy, naszego serca, naszego ja, które coś zrobiło w życiu, żeby się zmienić. Coś próbuje nawet zrobić, być może nawet wykonało kilka pierwszych kroków, ale nie widzi efektu. I to powoduje tą rosnącą frustrację. Egipt w doświadczeniu Izraelitów był jedną wielką śmiercią. Musimy to sobie ciągle przypominać. To nie było jakieś tam niewygodne życie. Pracowali po kilkanaście godzin na dobę. Dzieci były mordowane w majestacie prawa tak po prostu, od tak. Nikt się temu nie przeciwstawiał. Rodziny były rozbijane od tak, z automatu. Byli obywatelami, którzy nie mieli żadnych praw. Zredukowani byli do rzeczy. To był Egipt. Z tego wyszli, z takiego ciężko nazwać życia, z takiej wegetacji. Jak się okazuje, kilka tygodni spowodowało, że w ich głowie zostało tylko tyle. Okej, może było źle, może ciężko było, ale mieliśmy te garnki pełne i najadaliśmy się do syta. Tyle im z tego zostało. Nie pamiętali już o tym, jak wyglądało to coś, ta wegetacja, którą prowadzili. I tak sobie myślę, że moglibyśmy pod ten Egipt podciągnąć bardzo wiele różnych naszych sytuacji. Oczywiście, że to są nasze nawyki. Oczywiście, że to są nasze nałogi. I oczywiście to są nasze złe relacje. Takie relacje, które nas niszczą. To są też takie sytuacje w życiu, w których utknęliśmy i nie potrafimy ruszyć dalej. Niby nic się nie dzieje złego. Niby wszystko jest ogarnięte i nie potrafimy ruszyć dalej. Jesteśmy ściskani przez życie. Ja już nie mówię oczywiście o tym doświadczeniu nałogowym, które jak wiadomo jest samo w sobie destrukcyjne. Ale to jest Egipt. To nie jest życie. To jest doświadczenie budzenia się i mówienia sobie, nienawidzę siebie. Nienawidzę takiego życia. Nienawidzę siebie w takim życiu, w takim stanie. Może trochę mniej czasem ostrymi słowami, ale dokładnie tak, to jest doświadczenie Egiptu. I nagle pojawia się ten moment impulsu, pojawia się ten moment łaski, nie wiem, pójścia do spowiedzi, decyzji, nie wiem, jakiegoś przebłysku, który powoduje, że jednak chce się to zmienić. I na przykład lądujemy w spowiedzi, wychodzimy z tej spowiedzi oczyszczeni z grzechów. Niestety ulegamy takiemu myśleniu, że nagle już nie ma tej przeszłości. Że nagle ona została jakoś, te skutki tych grzechów zostały nagle wygumkowane. W ogóle ich nie ma. Przypomnijcie sobie, kilka tygodni temu czytaliśmy o świętym Pawle, o jego ościeniu. Mówiłem o tym, że oścień to może była jakaś choroba, może to był jakiś grzech. Ale to są też takie tłumaczenia, które mówią, że być może tym ościeniem była świadomość poprzedniego życia Pawła. To znaczy tego, co on ludziom robił, jak on ludzi traktował, jak on ludzi niszczył i że to się w nim odzywało co jakiś czas. To się nagle nie zniknęło w momencie, kiedy stał się chrześcijaninem, kiedy uwierzył w Boga. To co jakiś czas wracało, jak on mówi, i policzkowało mnie. Ta świadomość tego. Wyobraźcie sobie, ile musiał wykonywać pracy wewnętrznej Paweł, żeby ciągle odpychać od siebie to. Żeby odpychać te natrętne myśli, które ciągle na niego wracały. Ciągle przychodziły i mówiły, byłeś taki. To jest ten moment zniechęcenia, braku szybkiego efektu. Bo Egipt, jaki by nie był, jak bardzo niszczący by nie był dla nas, jest nam znany. Jest nam znany. Jak taka myśl się pojawia o tym, żeby może jednak wrócić, to jest właśnie to, co Izraelici przeżywają na pustyni. Bo przed nimi jest taka droga, której oni nie znają, którzy nie wiedzą, jak ona się skończy. Jest to droga do wolności. Tyle im Mojżesz mówi. Ale jak ona ma wyglądać, jak to przebiegnie? A tam to było znane. I jest taką pokusą, która mówi, żeby jednak, może jednak wrócić. Żeby może jednak pójść na skróty, bo nie widzimy tego efektu. I to jest prawda. Nikomu z was, nikomu w ogóle w życiu bym nie obiecywał, że jak będzie chciał opuścić swój Egipt, jak będzie chciał zmienić swoje życie, to szybko zobaczy efekt. Nie, tak nie będzie. Wcale tak nie jest. Jest to związane może właśnie tak, jak z tym czytałem wam to doświadczenie oświatyńskiego, że nagle odkrywamy nawet więcej różnych rzeczy, które do tej pory były skutecznie poukrywane, poprzykrywane różnymi rzeczami i nagle one się rozstępują, te rzeczy, które to przykrywały i widzimy, jak bardzo z czymś sobie nie radzimy, jak bardzo widzimy w sobie dużo różnych błędów, niedoskonałości. Można powiedzieć, trochę nawet gorzej niż było, bo nie widzieliśmy, a teraz widzimy bardzo wyraźnie. Ale pokusa jest taka, która mówi, możesz pójść na skrót, możesz wrócić do Egiptu. No przecież tamte garnki, ta wygoda, to najadanie się dosyta. Ona zaciemnia nam to mówienie, ale tamto nie było życiem. Tamto było koszmarem, którego nie chcemy i nie chciałem nigdy. Choć nie widzimy tej drogi, która przed nami, nie widzimy efektu. Jest jednak drogą do wolności. Dokładnie w taki sposób, mimo że na początku wydaje się, że jest to strasznie trudne. A my lubimy tak mówić, krzyczeć wtedy na tej pustyni, jak ci Izraelici, oszukano mnie. A zrobili mnie w konia, przecież mówili, że będzie lepiej. Oczywiście, że będzie lepiej. Ale wymaga to czasu i pracy, której my bardzo nie lubimy, bo jesteśmy niecierpliwi, bardzo. I bardzo byśmy chcieli, żeby te wszystkie lata, przez które pracowaliśmy na syf w swoim życiu, zmieniły się najlepiej w jeden dzień. Żeby to było takie proste, że te wszystkie głupoty, które robiliśmy sobie, nagle tak po prostu, po południu zniknęły, a wieczorem, a jutro będziemy inni. Tak nie ma, takiego życia nie ma. Paweł, święty Paweł w dzisiejszym liście do Efezjan podaje taką wskazówkę do tego, żeby jak to w ogóle w swoim życiu układać. I on mówi takie zdanie, przyobleczcie się w Chrystusa. Co się tyczy nowego człowieka, nowonarodzonego człowieka, przyoblekajcie się w Chrystusa. To jest takie słowo, które moglibyśmy nazwać ubierajcie się w Chrystusa. Ubierajcie na siebie Chrystusa. To znaczy, to nie chodzi tylko o życie sakramentami, ale to chodzi o to, żeby w swoim życiu włączać w to życie zachowania Chrystusa, Jego gesty, sposób odnoszenia się do ludzi. My najczęściej poprzestajemy na tym. Może jeszcze mówimy o tym, to jest kwestia Chrystusa, który modli się, jest oddany Bogu, ma zaufanie do Boga. To jest to wszystko ubieranie na siebie. Ale to jest też, wiecie, naśladowanie Chrystusa chociażby w Jego drodze krzyżowej. Drodze, na której On upada i podnosi się. To jest też ubieranie Chrystusa na siebie. Takiego stylu życia. I Chrystusa, który też prosi o pomoc na tej drodze, na której upada i podnosi się. My się też tego musimy nauczyć od Jezusa. Nie tylko tego, jak On się modlił, jak się skupiał, jak mówił o Bogu, jak się do Boga odnosił, ale upadania i proszenia także. To jest trudniejsze. Pomyślcie, co się dzieje teraz w naszych sercach, co się dzieje w głowie. Jak bardzo prosto nam to tak zdystansować się do tego i powiedzieć, no to jest jakieś takie banalne, droga krzyżowa w ogóle, ale jak? To jest takie to nabożeństwo ludowe. My przecież nie jesteśmy tacy. My jesteśmy bardziej wysublimowani. My jesteśmy bardziej intelektualni. Z nami trzeba inaczej. Takie trochę jednak poważniejsze rzeczy. My już mamy za sobą ten etap. I myślę sobie, że to jest jeszcze jedna pułapka na tej drodze wychodzenia z Egiptu. Taka pokusa, która mówi, jesteś wyjątkowy. Ty nie jesteś tacy jak inni. Ty jesteś naprawdę, do ciebie trzeba stosować zupełnie inne metody. Ty sobie poradzisz zupełnie inaczej. I to jest pokusa i pułapka. Ponieważ Egipt, cokolwiek podstawimy pod to, jak wam mówiłem, wszystkich nas atakuje w taki sam sposób. Wszystkich nas toczy w taki sam sposób. Nasze ciało, naszą psychikę, naszą duszę. Oczywiście różna jest jego intensywność. Różna jest siła tego raka, który często nas dotyka. Ale ludzie już wymyślili wiele różnych metod radzenia sobie. Im bardziej wymyślamy, że jesteśmy niezwykli, indywidualni, niepowtarzalni w tym radzeniu sobie, tym bardziej jesteśmy uwikłani. Niestety tak. Tak to wygląda. Im bardziej szybciej przyznamy się do tego, że mamy iść dokładnie tą samą drogą, którą już wiele innych przeszło. W nawracaniu się zmienianiu życia i trwaniu przy tym, co jest bezpieczne, tym bardziej bliżej jesteśmy wolności. I to jest trzecia rzecz, która wynika z tego słowa. Przyznanie się do tego, w jakim się jest stanie, choć często nam się wydaje, że byłoby nam wygodniej tak przyznać się publicznie, żeby tak powiedzieć wszystkim, wiecie, mam takie nałogi, mam takie nawyki, taki jestem, nie jest dobre. Tu nie chodzi o ekshibicjonizm. Tu nie chodzi o taki rodzaj przyznawania się. Chodzi o znalezienie kogoś, kto będzie dla mojego życia kimś na kształt Mojżesza. To znaczy kogoś, przy kim będziemy się czuli bezpiecznie i komu będziemy mogli opowiedzieć to, co jest naszym trudem. Kto przejdzie z nami tą pustynię, tak jak on z Izraelitami. Bardzo warto znaleźć kogoś takiego, przed kim będziemy mogli się otworzyć, komu będziemy mogli powierzyć być może największe tajemnice życia. I on będzie naszym Mojżeszem, bo on nas przeprowadzi. Nie wszyscy, nie. To będzie ktoś jeden. Więc jeżeli zadajecie sobie często takie pytanie, albo gdzieś rodzi się w was takie pytanie, albo taka myśl, czas najwyższy opuścić mój Egipt. Już nie mogę tak dalej żyć. Cokolwiek to będzie. To po pierwsze nie chodźcie na skróty, bez względu na to, co opowiadają wam pokusy. Bez względu na to, jak będą natarczywe. Nie idźcie na skróty. Po drugie, przyjmujcie Chrystusa w całości. W tym, co jest oddaniem Bogu, ale Jego upadaniem i powstawaniem także. I w końcu szukajcie kogoś, kto będzie dla was Mojżeszem. To znaczy do kogoś, kogo będziecie mieli zaufanie i przy kim będziecie się czuli bezpiecznie. On wam pomoże. To są trzy wskazówki z tego dzisiejszego słowa. Jak sobie radzić z Egiptem?